Nagle Gandalf roześmiał się. Cóż jednak opowiadałaby pieśń? Kto widziałby nas z daleka, pomyślałby, że nad wierzchołkiem góry rozszalała się burza. Słyszałby grzmoty, widziałby błyskawice rozszczepiające się na Celebdilu i odskakujące od skały we wstęgach płomieni. Czyż to nie dosyć? Otoczyły nas kłęby dymu, obłoki gorącej pary. Siekło nas gęstym gradem. Strąciłem przeciwnika. On zaś, spadając z wysokości, rozwalił w gruzy całe zbocze. Wówczas ogarnęła mnie ciemność. Straciłem świadomość i rachubę czasu i wędrowałem daleko drogami, o których mówić nie będę. Nagi zostałem przywrócony światu na krótki tylko czas, póki nie dopełnię swego zadania. Nagi leżałem na szczycie Celebdila. Wieża za mną rozpadła się w proch, okno zniknęło. Osmalone od ognia i pokruszone skały zawaliły przejście schodów. Byłem sam, zapomniany, bez ratunku, porzucony na kamiennym wierzchołku świata. Patrzyłem w niebo, po którym przesuwały się gwiazdy, a każdy dzień trwał tutaj wieki. Z dołu dochodził mnie stłumiony głos wszystkich krajów ziemi, wiosennych przebudzeń i śmierci, pieśni i płaczu, a także wiekuisty jęk obciążonych nad miarę kamieni. Aż wreszcie odnalazł u mnie po raz drugi Gwaihir, władca wichrów, i znów zdjął mnie z wyżyn, by ponieść w świat. Widać, sądzone mi być zawsze twoim brzemieniem, przyjacielu, który zjawiasz się w najgorszej godzinie, rzekłem. Wtedy byłeś brzemieniem, odparł, lecz nie dziś. Stałeś się lekki jak pióro łabędzie w moich szponach. Słońce przez ciebie prześwieca. Doprawdy nie sądzę, abym ci był potrzebny. Gdybym cię upuścił, pofrunąłbyś z wiatrem. Lepiej mnie nie upuszczaj, szepnąłem przerażony, bo już we mnie wstępowało nowe życie. Nieś mnie do Lothlórien. Tak właśnie rozkazała mi pani Galadriela, ona to bowiem przysłała mnie po ciebie, odparł. Tym sposobem przybyłem do Karas Galadon, lecz już po waszym odejściu. Wyleczono tam moje rany i odziano mnie w biel. Dawałem rady i słuchałem rad. Potem wędrowałem dziwnymi drogami aż do tej puszczy. Każdemu z was przynoszę z Lothlórien wieści. Aragornowi kazano mi powtórzyć takie oto słowa. Gdzież są Dunedainowie, o Elessarze? Cóż twoim krewnym w drogę ruszyć każe? Lud zagubiony już z mgły się wyłania. Z północy jedzie zaś szara kompania. Dla ciebie mroczna ścieżyna, sąsiedzie. Trup strzeże drogi, co ku morzu wiedzie. Ale Legolasowi poleciła Galadriela rzec tak. O, Legolasie, dobrze żyłeś w lesie, w ciągłej radości. Teraz morza strzeż się. Gdy krzyk usłyszysz mewy o wieczorze, serce twe nigdy nie spocznie już w Boże. Gandalf umilkł i przymknął oczy. A więc dla mnie nie przyniosłeś nic od niej, rzekł Gimli, spuszczając głowę. Zagadkowe są jej słowa, powiedział Legolas. Niewiele z nich odgadnąć mogą ci, dla których są przeznaczone. Mała to dla mnie pociecha, rzekł Gimli. Jakże, odparł Legolas. Czy chciałbyś, żeby otwarcie mówiła o twojej śmierci? Tak, jeśli by nic innego nie miała do powiedzenia. O co wam chodzi? Odezwał się Gandalf, odmykając oczy. Zdaje mi się, że rozumiem, co chciała przez to rzec. Wybacz, Gimli. Rozważałem na nowo słowa Galadrieli, ale mam jeszcze coś dla ciebie i nie jest to ani zagadka, ani smutna przepowiednia. Gimlego, syna Gloina, mówiła, pozdrów ode mnie. Wszędzie, gdziekolwiek jest, moje myśli biegną za nim. Niech jednak pamięta zawsze uważnie obejrzeć drzewo, zanim podniesie na nie swój toporek. W szczęśliwą godzinę powróciłeś do nas, Gandalfie! — wykrzyknął krasnolud, skacząc i podśpiewując głośno w swoim dziwnym krasnoludzkim języku. — Dalejże, dalej! — wołał, wymachując toporkiem. — Skoro głowa Gandalfa jest święta i nietykalna, poszukajmy innej, którą by mi wolno było rozłupać. — Niedaleko trzeba będzie szukać — rzekł Gandalf, wstając. — W drogę! Za długo święcimy to przyjacielskie spotkanie. Nie wolno już więcej tracić ani chwili. Owinął się w łachmany starego płaszcza i ruszył pierwszy. Za nim trzej przyjaciele zbiegli z wysokiej półki, a potem spiesznym krokiem poszli przez las w dół ku brzegom rzeki Entów. Nie rozmawiali z sobą, póki nie stanęli w trawie na skraju Fangornu. Koni nie było nigdzie ani śladu. — A więc nie wróciły — rzekł Legolas. — Ciężki nas czeka marsz. — Nie pójdę pieszo, czas nagli — odparł Gandalf. Podniósł głowę i gwizdnął przeciągle, a tak czysto i donośnie, że trzej towarzysze zdumieli się, słysząc tę młodzieńczą nutę z ust siwobrodego starca. Po trzykroć powtórzył gwizd, aż od stepów doleciało wraz ze wschodnim wiatrem nikłe jeszcze w oddali rżenie konia. Czekali w podziwie. Wkrótce usłyszeli tętent kopyt, zrazu tak stłumiony, jak lekkie drganie ziemi, dosłyszalne jedynie dla ucha Aragorna, gdy je przytykał do trawy. Potem coraz głośniejsze, wyraźniejsze, a szybkie w rytmie. — Koni jest kilka — rzekł Aragorn. — Pewnie — odparł Gandalf. — Za wielu nas na jednego. — Trzy — rzekł Legolas, wpatrując się w step. Spójrzcie, jak mknął z wichrem. Hasufel, a przy nim mój przyjaciel Arod. Ale na przedzie cwałuje inny jeszcze koń, ogromny. Nie spotkałem jeszcze w życiu takiego rumaka. I nie zobaczysz drugiego, powiedział Gandalf. To cienisto grzywy. Przywódca Mearasów, książąt wśród koni. Nawet Theoden, król Rohanu, nigdy lepszego rumaka nie widział. Błyszczy jak srebro, a mknie gładko jak żywy strumień. Po mnie przybywa. To wierzchowiec białego jeźdźca. Z nim razem ruszę na wojnę. Nim stary czarodziej skończył te słowa, ogromny rumak już zaczął wspinać się ku nim po stoku wzgórza. Sierść migotała srebrem, grzywa powiewała w pędzie. Dwa inne konie szły jego śladem. Na widok Gandalfa cienistogrzywy zwolnił kroku i zarżał głośno. Lekkim truchtem podbiegł i schylając dumną głowę, przylgnął nozdrzami do szyi starca. Gandalf pogłaskał go. — Daleko stąd do Rivendell, przyjacielu — rzekł. — Mądrze jednak zrobiłeś, żeś się pospieszył. A teraz już razem ruszymy dalej w ten świat i nie rozstaniemy się więcej. Zaraz też zbliżyły się dwa pozostałe konie i przystanęły, jakby czekając na rozkazy. — Udamy się co prędzej do Meduseld, na dwór waszego władcy Theodena. Zwrócił się do nich Gandalf z powagą. Konie skinęły głowami. — Nie ma czasu do stracenia, więc jeśli się zgadzacie, ruszymy natychmiast. Prosimy was o pośpiech. Hasufel poniesie Aragorna, Arod zaś Legolasa. Gimlego wezmę przed siebie. Cienistogrzywy zechce łaskawie dźwigać nas obu. Teraz tylko napijemy się wody przed drogą. Zaczynam rozumieć tajemnicę wczorajszej nocy, rzekł Legolas, skacząc lekko na grzbiet Aroda. Nie wiem, czy konie nasze zbiegły w popłochu, czy nie, ale to pewne, że spotkały cienistogrzywego, swego przywódcę, i powitały go radośnie. Czy wiedziałeś, że on jest w pobliżu, Gandalfie? — Tak, wiedziałem — odparł czarodziej. — Przyzywałem go myślą i prosiłem o pośpiech. Wczoraj bowiem był jeszcze daleko stąd, na południu. Oby mnie tam jak najprędzej zaniósł znowu. Powiedział coś do wierzchowca i cienistogrzywy ruszył z miejsca galopem, lecz miarkując krok wedle możliwości swoich dwóch towarzyszy. W pewnej chwili skręcił nagle i wybierając miejsce, gdzie brzegi były niższe, przeszedł wbród rzekę, potem zaś poprowadził kawalkadę na południe, krajem płaskim, bezdrzewnym i otwartym. Jak okiem sięgnąć, trawa szarą falą kołysała się na wietrze. Żaden ślad nie znaczył drogi ani szlaku, lecz cienistogrzywy nie błądził i nie wahał się ani sekundy. Kierujemy się na przełaj prosto ku dworowi Teodena u podnóży Białych Gór, rzekł Gandalf. W ten sposób najszybciej tam staniemy. Grunt jest pewniejszy we wschodnim Emnecie, którędy wiedzie główny północny szlak przecinający rzekę, ale cienistogrzywy zna drogę przez wszystkie moczary i zapadliska. Mknęli tak długie godziny wśród łąk i rzecznych zalewów. W wielu miejscach trawa rosła tak bujnie, że sięgała jeźdźcom nad kolana, a wierzchowce zdawały się płynąć w szarozielonym morzu. Natykali się czasem na ukryte w zieleni stawy, na rozległe łany trzcin szumiących nad zdradzieckimi bagnami, lecz cienistogrzywy znajdował wszędzie bezpieczną ścieżkę, a dwa konie szły za nim trop w trop. Zwolna słońce chyliło się na niebie ku zachodowi. Przez chwilę jeźdźcy widzieli je w wielkiej dali, nad rozległym stepem, jak czerwony płomień zapadający w trawę. Tuż nad widnokręgiem zbocza gór zapaliły się czerwienią. Dymy wzbiły się od ziemi, przesłaniając tarczę słoneczną krwawą łuną, jakby zachodzące za krawędź ziemi słońce podpaliło stepową trawę. — Tam jest brama Rohanu — rzekł Gandalf. — Niemal dokładnie na zachód od nas. Za nią leży Isengard. — Widzę ogromne dymy, powiedział Legolas. Co to może oznaczać? Bitwę i wojnę, odparł Gandalf. Naprzód!